po ogrodzie, przemyśliwując różne sprawy, ale między innymi też trochę zastanawiając się nad tym, co mam wam powiedzieć, wróciłem do klasztoru z niczym, czyli nie miałem jakiegoś wyklarowanego pomysłu na to, czym ja mogę się z wami podzielić. I na parterze przy refektarzu spotkałem brata Alberta, który wrócił właśnie z egzaminu czeladniczego na kowala. No i pytam się go, jak kowal ci poszło. I on miał wykuć taki pulpit. Jak wejdziecie do naszego refektarza, to zobaczycie ten wykuty pulpit. I ten pulpit jest tak skonstruowany, że ma na tutaj, bo to do czytania służy, że ma taką deskę. I on tą deskę tak normalnie przykręcił do tego. Na tej desce tam się kładzie książki. No i pytam się go, jakie były te recenzje odnośnie tego. No wszystko się bardzo podobało, tylko wiesz co, zdenerwowali mnie jedne. Bo ta jest tylko płaska deska. No i oni mówią, dlaczego tu nie ma takiej podpórki? Bo te książki będą zjeżdżać. A Albert mówi, ale nie zjeżdżają. No ale będą zjeżdżać. No to Albert tłumaczy, że zrobił to specjalnie, żeby nie było tej podpórki tutaj, że jak ona jest pod odpowiednim kątem, to nie ma prawa zjechać ta książka. Te książki będą zjeżdżać. No Albert mówi, no ale nie zjeżdżają. Ale będą zjeżdżać. No i mówi, wiesz co, cała ta trudność polega na tym, że ludzie nie widzą rzeczywistości, tylko swoje myślenie o rzeczywistości. Ja mówię, Albert, ty mówisz jak mistrz Zen. A Albert mówi, nie, chyba jak pani Stasia. Bo muszę jeszcze powiedzieć, że to jest pani Stasia. Pani Stasia to jest tutaj słynąca z takich właśnie mądrościowych rzeczy. Pani z Bierzenia. Ostatnio na przykład mądrościową rzecz to była taka, że stoimy, coś rozmawiam z panią Stasią, a ona widzi, jak tam robotnicy kładą tą ścieżkę rowerową do Bierzenia i mówi, widzi ojciec. A ludzie zamiast uspokajać umysł i nabierać Bożego Ducha, to się pierdołami zajmują. To jest właśnie pani Stasia. Więc ja chciałem wam powiedzieć trochę o mniemaniu, czyli o czymś takim, co właściwie moim zdaniem prowadzić do takiego konfliktu z rzeczywistością. Czyli właśnie o tym, że te książki będą zjeżdżać. Chociaż faktycznie tam one nie zjeżdżają, ale cały czas jest to uprzednie myślenie do tego, jak to powinno być i jak to będzie. I to jest coś, co dotyka naszego życia. Ja w regule odkrywam to jako taką pokusę do szemrania. Nie wiem, czy czytaliście tę książkę Eckharta Tollego Nowa Ziemia. Nie wiem, czy ona już wyszła po polsku. Wyszła. To dobrze. Tam jest taki opis, jak on jedzie metrem i spotyka kobietę, która jest trochę umysłowo chora i mówi do siebie na głos. Oczywiście tam do niego też coś mówi, po czym wychodzi z tego metra, on podąża za nią. Ona cały czas dość prowadzi taki głośny dialog z kimś, ze sobą czy z kimś. I ku jego zaskoczeniu ona idzie do tego samego miejsca, gdzie on, czyli na uniwersytet. I on się wtedy zastanawia, co taka kobieta może robić na uniwersytecie. Przecież ona jest nienormalna. Po czym wchodzi do łazienki i kiedy patrzy w lustro, to sobie uświadamia, że w zasadzie różnica pomiędzy nim a tą kobietą polega na tym, że tylko ona mówi to głośno, a on ten dialog prowadzi w środku. Że to jest coś takiego. W regule świętego Benedykta nazwane to jest szemraniem. Szemranie, czyli może mieć to formę taką takiego psi-psi-psi. Po kątach, że ktoś jest z czegoś niezadowolony, to w rozdziale, czy bracia powinni mieć wszystko porówno, jak Benedykt mówi, że nie porówno, tylko według potrzeby, to na końcu mówi, ale żeby nie było, przede wszystkim, żeby nie było szemrania. Przede wszystkim nigdy z żadnego powodu nie dochodzi do głosu to zło, którym jest szemranie.
w jakiejkolwiek formie, czy to w słowie, czy to w jakimś znaku. Gdyby ktoś został na tym schwytany, powinien ponieść szczególnie surową karę. I o szemraniu Benedykt mówi w różnych aspektach życia wspólnego. To szemranie, które wynika z takiego niezadowolenia, a także szemranie, które wynika ze swojej wizji rzeczywistości, swojej wizji wspólnoty, współbraci i tego, jak to wszystko powinno wyglądać. I albo to szemranie jest takie obrynczone, jak to mówią w Wielkopolsce, czyli chodzi i brynczy od z kąta w kąt, nie dając do siebie dojść, albo jak pokazując, że jest niezadowolony z tej rzeczywistości, która nastała, czy którą spotyka, jest taki bunt, czyli szemranie jest takim wyrazem buntu, a także szemranie jest czymś takim, co jest zamknięciem na coś, co dla Benedykta jest najważniejsze. Mianowicie słuchanie. Cała reguła świętego Benedykta i cała duchowość jest taka nakierowana na słuchanie. Słuchaj, synu, ale to słuchanie to nie jest tylko kwestia słuchania mistrza, który mówi jakieś mądre rzeczy, tylko to jest takie nasłuchiwanie, które jest nastawieniem wewnętrznym, takim stworzeniem przestrzeni, której doświadcza się, czy nasłuchuje się tej obecności Bożej. Bo Benedykt będzie mówił w regule o tym, żeby słuchać młodszych. To jest dziwne, bo na przykład mówi, że na radę powinni się zbierać wszyscy i wszyscy powinni zabierać głos, bo czasem młodszym Panu pojawia to, co jest właściwsze. No, muszę Wam powiedzieć, to jest trudność. Jak to młodszym objawia to, co jest właściwsze? Jak oni tutaj już 50 albo 40 lat w klasztorze. Już nie jedną wojnę przeżyli. Już nie jedno doświadczenie. To jak młodszym objawia? No właśnie cała myśl Benedykta polega na tym, żeby nie iść w schematy takiej, że to jest ustalone regułą na zasadzie takiej, że starszy wie, a młodszy się powinien uczyć, tylko żeby być otwartym na to nasłuchiwanie się. Benedykt mówi, trzeba słuchać mnichów, którzy przybywają w goście, bo czasami może Pan ich przysłał właśnie po to, żeby coś powiedzieć. Że trzeba słuchać gości, którzy coś mówią. Dlatego, że to gości może czasami Pan przysyła, żeby coś powiedzieć. Czyli zobaczcie, to nasłuchiwanie w tym przestrzeni benedyktyńskiej nie dotyczy tylko słuchania nauk. Ono jest otwarciem na rzeczywistość. Czyli na to, żeby zobaczyć, czy te książki zjeżdżają z tej półki, czy nie zjeżdżają. Zanim uprzednio zacznie się szemrać, że przecież to jest bez sensu, bo te książki i tak zjadą z tego pulpitu. To nasłuchiwanie jest też takim nastawieniem wewnętrznym. To nie jest takie nasłuchiwanie, które dokonuje się zazwyczaj w rozmowie. To jest takie nastawienie wewnętrzne. To jest tak, jak ostatnio jedliśmy śliwki. Ja zazwyczaj miałem takie... Jak mi coś smakuje, to tak sobie wciągam, nie? I ponieważ miałem jakiś taki przebłysk odnośnie jakiejś ostatniej lektury, więc tak wziąłem tą śliwkę i mówię, a trochę powoli. I zjadłem tą śliwkę tak dużo wolniej. To jest taki moment, muszę Wam powiedzieć, dużego przebudowania pewnych schematów, że to się rzeczywiście w doświadczeniu jedzenia śliwki można spotkać coś ważnego. A mianowicie smak na przykład, nie? A nie tylko takie poczucie, że się wtrążala coś, co się lubi, tylko to jest coś takiego. Chcę Wam mówić o tym nasłuchiwaniu, dlatego że to nasłuchiwanie wiąże się z takim doświadczeniem, które jest bardzo ważne też w duchowości benedyktyńskiej, mianowicie milczenie. To milczenie, które jest przede wszystkim otwarciem na to, co się wydarza. To milczenie, które przede wszystkim jest zaprzestaniem tego mówienia. To jest pierwszy etap, czyli przestać mówić, przestać próbować nazywać, przestać próbować rozumieć albo wnikać w to, jak to powinno wyglądać, tylko zaczynać się temu przypatrywać. To jest pierwszy etap milczenia. Drugi etap milczenia jest, żeby wyciszać ten dialog, który jest w głowie. Ten dialog, który podpowiada różne rzeczy, który wyprzedza różne rzeczy. Bo bardzo łatwo jest, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w trudnych sytuacjach, reagować bardzo impulsywnie i emocjonalnie. Bardzo trudno jest znieść taki moment wyczekania, żeby zobaczyć, jak to się będzie jeszcze rozwijać, albo w jaki sposób, co to ma jeszcze przynieść. Mówię to dlatego, że ostatnio mieliśmy takie doświadczenie, że był trudny moment, w którym wszyscy na mnie parli, żeby już coś zrobić, już podjąć decyzję, już zrobić, a ja wyczekiwałem z takim nastawieniem, że to nie jest jeszcze tak, jak podejmie się teraz decyzję, to się zrobi komuś krzywdę. I to jest bardzo trudne wtedy wytrwać, bo presja zewnętrzna jest tak duża, żebyś coś zrobił, żebyś podjął decyzję, żebyś dał się wciągnąć w ten taki kołowrotek sądów i myśli, że czasami myślisz, że może rzeczywiście. Że może rzeczywiście tak. Natomiast to, co jest takie ważne w tym, to żeby zatrzymać ten moment. To jest tak jak z tą śliwką, żeby nie pożerać tego, tylko się zatrzymać na chwilę. Z tym szemraniem jest właśnie to związane, że pierwszym wyjściem z tego szemrania jest wejście w milczenie. Myślę, że w czasie tej sesji będziecie mieli bardzo dużo sposobności do tego, żeby wejść w tą praktykę milczenia. Żeby spróbować się zatrzymać, szczególnie jutro. Wykorzystajcie go tak maksymalnie, żeby przestać mówić, żeby zatrzymać ten potok, żeby nie poddać się temu szemraniu. To nasłuchiwanie Benedykta, które wynika z tego milczenia, jest otwieraniem się na obecność Boga. Całe życie benedyktyńskie jest tak przepełnione, że tam w zasadzie nie chodzi o wielką duchowość. Tam chodzi o zobaczenie, że Bóg po prostu jest. Że On jest po prostu obecny. Że On jest w każdym i we wszystkim i w każdym wydarzeniu i w każdej osobie. I każdy jest pewnym znakiem tej obecności. I jak się nakłoni to ucho serca, to wtedy ta rzeczywistość zaczyna być rzeczywistością, a nie tylko moim wyobrażeniem o tej rzeczywistości. Znalazłem taki fragment Michała Zioło, który pisał też o takim momencie właśnie tych konfliktów, które rodzą się z myślenia, czy on to nazywa z takiej przedmedytacji, czyli czegoś, co dokonuje się najpierw gdzieś tam w środku, a potem to wypływa na zewnątrz. Dlatego Benedykt bardzo mocno potępia to szemranie, które ma wyraz też zewnętrzny, czyli taki, że się rzeczywiście tam szemra, szepcze. To są tak zwane, wiecie, takie spotkania, że tam bracia się spotykają na herbatce i tam albo tam, że wymieniają się różnymi takimi uwagami, które no nie do końca są adekwatne. A może to szemranie przebierać taką formę zewnętrznej tylko postawy, tak jak Benedykt tam mówił, czy to w jakiejkolwiek formie, czy to w słowie, czy to w znaku. Bo to nie mu trzeba mówić. To można po prostu tak wyglądać, że się jest obrażonym na wszystkich i na wszystko i że całym sobą pokazywać, że ja się nie zgadzam na tą rzeczywistość, jaka ona jest i nie zgadzam się na to, co się tutaj wydarza. Z tego rodzą się konflikty. Te konflikty rodzą się... Szemranie jest tylko taką przyczyną tych konfliktów. Te konflikty rodzą się z tego właśnie przednazywania. Z tego, że ja dokładnie wiem, jak to powinno wyglądać. I ponieważ ja się nie zgadzam na tą rzeczywistość taką, jaka ona jest, to wtedy wchodzę w nią w konflikt. I wchodzę w konflikt ze wszystkim, co się wtedy... i z każdym, co się wtedy w tej przestrzeni pojawia. Zioło pisze tak. Konfliktem rządzi ta premedytacja prowadząca najpierw do duchowej egzekucji przeciwnika, a potem do widzialnej przemocy. Te sprawy nie są obce Benedyktowi. Ogólne zalecenia przez niego obowiązkowego milczenia we wspólnocie nie ma na celu zamknięcia ust niewygodnym braciom. To jest raczej tworzenie przestrzeni dialogu, płaszczyzny, która wolna będzie od zabójczych monologów z samym sobą. Wolna od zabójczych monologów z samym sobą. wyświetlenia zbioru naszych krzywd, czy filmu ukazującego perfidną, a żelazną logikę ludzi pragnących nas upokorzyć lub pominąć w miłości. Milczenie ma ogarnąć całego człowieka. Nie tylko należy powściągnąć język, ale i kalkulację, gniew, wyobraźnię. Jest to milczenie pokojem pełnym zaufania i bezbronności. Zaufania, bo nie muszę bombardować drugiego pełnymi zazdrości i żółci pytaniami. Umiem przyjąć jego słowa jako prawdę i poskromić własne wyobrażenia na jego temat. Nie zapuszczam się także w rewiry pamięci, które potwierdzają tylko moje złe wrażenia w spotkaniu z drugim. Nasze osobiste doświadczenie potwierdza intuicję Benedykta. Tam, gdzie dużo źle zagospodarowanego czasu, tam też i obmowa, niekończące się narady nad kondycją związku, wspólnoty, miejsca zatrudnienia. Tam też i więcej czasu na zjadliwe analizy każdego wypowiedzianego przez innych słowa i zabójczy humorek, który poniewiera największe autorytety. Chodzi o to doświadczenie milczenia, w którym pozwalasz przebywać ze sobą. Jak ktoś kiedyś mnie zapytał, co jest takim wyróżnikiem duchowości benedyktyńskiej, to dla mnie, tak myślę, że każdy pewnie odpowie osobno, każdy brat to ma jakieś inne swoje, ale dla mnie takim ważnym zdaniem zawsze było to zdanie świętego Grzegorza, który powiedział, że święty Benedykt odszedł na pustynię, aby w obliczu najwyższego świadka zamieszkać sam ze sobą. I myślę, że to jest taka definicja tego, kim jest mnich. Mnich to jest ten, który w obliczu najwyższego świadka zamieszkuje sam ze sobą, czyli przebywa ze sobą, czyli pozwala, obserwuje się, jest wobec tego, który po prostu jest. To jest doświadczenie mniszy. Także chcę waszą uwagę dzisiaj zwrócić na to mniemanie, które jest wcześniej. Na to mniemanie, które rodzi szemranie, czyli takie niezgodzenie się z rzeczywistością. To jest tak, jak Hegla pytali, pamiętacie to zdarzenie, nie? Jak Hegel mówił o tym, że mówił o swojej wizji rzeczywistości, a jeden ze studentów mówi, że panie profesorze, że to wszystko jest okej, tylko że ta wizja się nie zgadza z rzeczywistością. A Hegel mówi, tym gorzej dla rzeczywistości. Więc możemy mieć takie podejście, że powiedzieć, że tym gorzej dla rzeczywistości, a z drugiej strony cała nasza praktyka zatrzymania, uspokojenia, wyciszenia, hezychi, tej, co ojcowie nazywali pierwszą drogą do objęcia królestwa, czyli uciszenia, które dokonuje się najpierw w ciele, poprzez zaprzestanie mówienia, poprzez bezruch, a potem dokonuje się w umyśle, aby uspokajać umysł, jak mówi pani Stasia, i nabierać Bożego Ducha. To jest ta przestrzeń, w której wchodzi się w doświadczenie nasłuchiwania, czyli wyjścia poza mniemanie, szemranie i pretensjonalność, a próbowaniem otworzenia się na rzeczywistość, którą Pan Bóg mi komunikuje, który Pan Bóg mi mówi. To jest coś, co jest bardzo ważne, dlatego że my mamy z tym poważny problem i większość konfliktów, które się pojawia się na tej płaszczyźnie. Jest bardzo trudno, żeby wyrobić w sobie taką pozycję, żeby nie dać się wciągnąć też w taką presję społeczeństwa i tych, którzy mówią z boku o tym, co ty powinieneś robić, żeby to wytrzymać. To jest trudne, bo wtedy może cię głowa rozpalać, ale czasami trzeba wytrzymać, żeby pozwolić się pewnym rzeczom wydarzyć, żeby nie uprzedzać ich. To jest cała praktyka hezychi. To wyciszenie, o którym mówi święty Benedykt, to nasłuchiwanie, o którym mówi święty Benedykt, to wyjściu z szemrania, to jest nic innego jak stara droga jeszcze ojców pustyni, którzy mówili o uciszeniu umysłu. To jest dokładnie to. To jest dokładnie ta sama praktyka. To, co my robimy tutaj na tej sali, to jest dokładnie ta sama praktyka. To nie jest nic nowego. To jest coś, co się powtarza już setki lat. To jest dokładnie ta praktyka, żeby się zatrzymać, żeby się pozwolić dotknąć. To jest wszystko. Już chyba nie mam nic więcej do powiedzenia.